podcasty Muzeum Architektury we Wrocławiu. Rozmawiamy o architekturze i przestrzeni. Dyskutujemy na temat miast i ich problemów. Pokazujemy, jak architektura wpływa na naszą codzienność. Zastanawiamy się, jak tworzyć dobrą przestrzeń do życia. Podcastów możecie słuchać na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify.
Dzień dobry, jesteśmy w Muzeum Architektury w sali romańskiej na wystawie
Jana Szpakowicza.
Jan Szpakowicz, przestrzeń elementarna. Wystawę zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy we wsparciu Muzeum Architektury i Zespołu Architektów.
Może to będzie dobry moment, żeby jednak się przedstawić, bo zapomnieliśmy to zrobić. Więc Aleksandra Czubkiewicz i Łukasz Wojciechowski, jesteśmy architektami i od dłuższego czasu zajmowaliśmy się twórczością Jana Szpakowicza. Wszystko zaczęło się właściwie od wywiadu z Janem Szpakowiczem, od wymiany informacji i po właściwie około 2 latach udało nam się zbudować tę przestrzeń.
Dźwiękowe oprowadzanie po wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Stoimy tuż przy wejściu na wystawę i po lewej stronie przy makiecie jednego z pierwszych projektów Jana Szpakowicza, projektu studenckiego, który stał się dla nas inspiracją do zaprojektowania aranżacji wystawy, przed którą stoimy. Zaczynamy przejście po wystawie, która jest zbudowana z modułów, tworzy taką, można powiedzieć, przestrzeń na 3 poziomach. Wyższe poziomy służą do pokazania makiet architektonicznych, te pośrednie makiet urbanistycznych, a te najniższe służą do siedzenia i do zabawy. Może przejdziemy do pierwszych projektów Jana Szpakowicza. Jan Szpakowicz zaczynał swoją karierę architektoniczną jeszcze w latach 60. i jego pierwsze projekty, które prezentowane są na wystawie, to projekty studenckie, w których już widać jego podejście do architektury, jego pomysł na architekturę, która jest modularna, która jest też oparta o krajobraz naturalny, czyli architekt zestawia tutaj modularne okłady, można powiedzieć zbudowane z kostek, z prostopadłościanów, i te powstałe konstrukcje są zestawione z naturalnym krajobrazem. Myślę, że jest to podejście, które będzie widoczne także w kolejnych projektach. Przechodzimy wzdłuż kalki, na której można coś narysować, bo kalka leży na module i zachęcamy Państwa, kiedy tylko będzie taka możliwość, do odwiedzenia muzeum i narysowania czegoś czy zaprojektowania czegoś w stylu Jana Szpakowicza.
Mamy nadzieję, że wkrótce właśnie powrócimy do oglądania wystawy na żywo. Jak wiemy, teraz przez najbliższy czas to będzie niemożliwe, ale niedługo wracamy, także może nasza instrukcja przyda się do tego, żeby bardziej przeżyć przejście przez meandry stołu, który zbudowaliśmy. Dlatego pozwolę się na tym chwilę jeszcze zatrzymać i oprócz kalki, na której możemy szkicować i która ma być jakimś zapisem odczuć widzów, są również moduły dla najmłodszych odwiedzających naszą wystawę, na których również są naszkicowane siatki zaczerpnięte częściowo z tego, jak projektuje Jan Szpakowicz. Na nich ułożyliśmy klocki, które są wyjęte z makiet projektów Jana Szpakowicza i zachęcamy właśnie najmłodsze osoby do tego, żeby projektowały na żywo, tak jak to robił Jan Szpakowicz, bo przecież tak na przykład było w przypadku domu własnego, do którego właśnie się zbliżamy. Może Łukasz, powiedz coś więcej o tym.
Rzeczywiście te projekty, tak jak Ola mówi, są trochę zabawą kostką, są zabawą modułem, oczywiście zabawą na poważnie. Idea projektowania Jana Szpakowicza, ona wydaje się bardzo prosta, nawet rozmawiając z Janem...
Elementarna.
Elementarna właśnie. Nawet rozmawiając z Janem Szpakowiczem, rozmawialiśmy o takiej prymitywnej przestrzeni, pierwotnej, można by powiedzieć, i architekt to potwierdził, że jest to właśnie jego podejście, że to jest próba budowania architektury z jak najprostszych elementów. I właśnie Przykładem takiego budynku jest jego dom własny, który powstał w Warszawie w 1971 roku. I jest on zbudowany, można by powiedzieć, właściwie z 9 kostek, ułożonych dość swobodnie, ale na siatce ortogonalnej, rozpięte są dachy, pasy dachów, trochę tak jak mosty. I te dachy przecinają się pod kątem 90 stopni, nakładają się na siebie i powstają takie szczeliny między tymi dachami, które zresztą architekt też wykorzystuje na tak zwane górnoboczne doświetlenie. Niemniej jednak ustawienie tych kostek w odległościach modularnych, które są bo dom nie istnieje, już były wypełnione szkłem, pozwoliło na to, że przestrzeń przepływa między tymi kostkami. Ola użyła tutaj takiego słowa meandry i właśnie ta przestrzeń, można powiedzieć spokojnie, że meandruje między tymi kostkami, tak jak my też meandrujemy właśnie między układem wystawy zainspirowanym właśnie projektem Jana Szpakowicza. I myślę, że to meandrowanie tutaj jest takim podstawowym doświadczeniem przestrzeni projektowanej przez Jana Szpakowicza. Więc z jednej strony mamy taką bardzo prostą przestrzeń, można by powiedzieć zabawę drewnianymi klockami, a z drugiej strony mamy właśnie to takie, można by powiedzieć, wspaniałe doświadczenie meandrowania w przestrzeni otwartej, przestrzeni, która nas nie ogranicza, można powiedzieć, płaskimi ścianami, tylko jesteśmy jakby częścią tej przestrzeni, przechodzimy przez nią, tak jak na przykład przechodzi przez nią wcześniej wspomniany krajobraz. W tym wypadku, w wypadku domu własnego, był to las, w którym dom został zlokalizowany.
W Zalesiu Dolnym pod Warszawą.
Tak jest.
Myślę, że też warto będzie przy okazji domu własnego powiedzieć o tym, że on tak naprawdę pokazuje też esencję i to, co powtarzał w naszych wywiadach i rozmowach pan Jan Szpakowicz, że cały szkopuł polega na tym, żeby te kostki ustawić w odpowiedniej konfiguracji. Ta jakby prostota tych projektów jest niesamowicie wielkim atutem. Pewnie jeszcze na chwilę zatrzymamy się przy tym temacie związanym z edukacją młodszych architektów pana Jana, natomiast pewnie dobrze będzie sobie to zdanie zachować, że właśnie polega to na odpowiednim ustawieniu prostych elementów.
No tak, pan Jan nawet w wywiadzie mówił o tym, że tak jak bohater dżumy Alberta Camus, on cały czas próbuje udoskonalić jedno zdanie. Wprawdzie on to zdanie troszeczkę zmienia cały czas, ale jednak jest w tym coś. Jest to udoskonalanie tej prostej zabawy, która, jak się okazuje, jest bardzo głęboka, trudna i też pełna odkryć, które pan Jan ukazuje w swoich projektach. Może przejdźmy dalej.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Pan Jan budował i projektował nie tylko domy jednorodzinne, ale też budynki użyteczności publicznej czy duże osiedla mieszkaniowe. Teraz stoimy przed makietą pawilonu usługowego z roku 1965. Pawilony usługowe to był taki charakterystyczny element osiedli mieszkaniowych budowanych z prefabrykatów. Parterowe bądź dwukondygnacyjne, znajdowały się w nich bary mleczne, na przykład sklepy, sklep spożywczy, sklep AGD, a na piętrze fryzjer.
Mniejsze usługi, na przykład szewc.
Szewc, krawiec, krawcowa i tak dalej. I mimo tego, że wszyscy znamy te pawilony w takim krajobrazie, w krajobrazie osiedli mieszkaniowych, to jednak pan Jan próbował tutaj jakąś nową wartość zaprezentować. I też zbudował kilka takich pawilonów, czy zaprojektował kilka takich pawilonów właśnie w oparciu o tę swoją grę z modułami. Ten pawilon ma taką charakterystyczną cechę, że ma otwarty parter i właściwie jest bardzo taką przestrzenią neutralną, można by powiedzieć, czyli znajdują się tutaj słupy, a to, co wyróżnia ten budynek, to są podłużne dachy, które podobnie trochę jak w domu własnym jednorodzinnym, o którym przed chwilą mówiliśmy, nakładają się na siebie pod kątem 90 stopni. Przechodzimy dalej, wchodzimy w taki niewielki meander obok miejsca do siedzenia i opowiemy o kolejnym pawilonie, który, czy właściwie takim centrum wielofunkcyjnym, które powstało, czy miało powstać na osiedlu Stegny, projektowanym przez oczywiście Jana Szpakowicza. I to jest już pawilon usługowy z lat 70., kiedy samochód stał się bardzo ważnym czynnikiem projektowym i na parterze w przyziemiu znajduje się parking w dużej części budynku, natomiast powyżej znajdują się pomosty, którymi chodzą ludzie i dochodzą do kostek.
Za ten pawilon też pan Jan otrzymał nagrodę sześcianu, co wydaje nam się dość zabawne w kontekście całej jego twórczości, która rzeczywiście skupia się na tej formie dość mocno. Nie bez przyczyny właśnie przeszliśmy do kolejnego domu pana Jana Szpakowicza, który akurat ma dość mocną formę, jeśli chodzi o ten sześcian. Jest aż ich tutaj trzy. Całość tego projektu to właściwie dom, który znajduje się w przestrzeni, która nie jest płaska, na terenie, który też oczywiście znajduje się w Zalesiu Dolnym obok niestety już zburzonego domu własnego Jana Szpakowicza, natomiast jest zdecydowanie zaprojektowany w terenie i podobnie jak ten wcześniejszy dom składa się tak naprawdę z wspólnej przestrzeni, która jest umieszczona na parterze oraz z trzech samodzielnych kostek, z których każda dedykowana jest właściwie jednemu użytkownikowi, jednemu mieszkańcowi tego domu. Każda z tych kostek ma również własne schody, więc to jest też ciekawe, że właściwie dobrze też tutaj jest uchronowana ta przestrzeń taka osobista dla jednej osoby, natomiast również ta wspólna sprawia, że rzeczywiście jak się schodzi na dół, no to jesteśmy w jednej przestrzeni i myślę, że to jest dosyć ciekawe i w ogóle niespotykane w projektach z tamtych czasów, przynajmniej w Polsce. Bardzo oryginalny pomysł.
Pan Jan próbował właśnie bardzo wyraźnie przełożyć potrzeby użytkowników na architekturę i tak jak to jest w jego domu własnym, widzimy kostki, tak jak powiedzieliśmy, było 9 kostek, z czego część kostek była szafami, jedna kostka była łazienką, jedna kuchnią, a 3 były pomieszczeniami mieszkalnymi, a te kostki łączyła duża przestrzeń wspólna. I teraz jak widzieliśmy właśnie w tamtym domu, życie w nim musiało być wyborem, świadomym wyborem. Nie każdy chciałby mieszkać w takim domu. Ja bym na przykład chciał. A ty?
Ja też bym chciała, natomiast fajnie będzie wrócić też do tego, że sam w ogóle moduł i jego wielkość była podyktowana, jak już rozmawialiśmy właśnie z panem Janem, nie tylko warunkami finansowymi, ale też w dużej mierze był to ważny czynnik, natomiast też właśnie tym poczuciem pewnie przestrzeni, jak ten moduł najmniejszy w zasadzie, jaki mógł być, wpływa na poczucie jednostki w takiej przestrzeni.
Tak, pan Jan bardzo opierał swoje projekty na właśnie człowieku i to widać w sposobie życia w domu własnym, otwarta przestrzeń i przestrzeń zamknięta, która jest rodzajem takiej, można by powiedzieć, celi mnicha. I jest to pewien wybór, tak samo jak w tym domu, który teraz omawiamy. Mamy na parterze właśnie duży pokój dzienny, z którego prowadzą 3 pary wąskich schodów do 3 niezależnych kostek. To jest dom też dedykowany, pamiętajmy o tym, dom artystów i ich dzieci. W jednej kostce ma pracownię malarka, w drugiej kostce muzyk gra, a w trzeciej mieszkały dzieci, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie mamy tutaj też bardzo takie wyraźne przełożenie sposobu funkcjonowania rodziny na bryłę. Dlaczego te projekty pana Jana są takie wyjątkowe? Jak dzisiaj wpiszemy sobie na przykład w Google grafikę rzut domu, to wyskoczą nam praktycznie takie same domy. To sprawia wrażenie, jakby 100% ludzi chciało żyć w takiej samej przestrzeni. Ja w to nie wierzę, że wszyscy chcą, nawet jak mówią, że chcą, to nie wierzę w to, że tak chcą żyć. Wydaje mi się, że pan Jan właśnie tutaj próbował poszukiwać czegoś bardziej indywidualnego, bardziej dopasowanego do użytkownika. Ola wspomniała, że ten drugi dom, o którym mówiliśmy, znajdował się przy domu własnym. I co ciekawe, trzeci dom znajduje się w tym samym lesie. Dom, do którego przeszliśmy i już można powiedzieć, że dotarliśmy do końca naszej dużej, meandrującej struktury w pasie, który poświęciliśmy architekturze. I ostatnim z takich architektonicznych projektów, które tutaj zobaczymy, których zobaczymy makietę, jest dom letniskowy.
Myślę, że też to, co przypomniałeś, czyli to, że te trzy domy znajdowały się na jednej działce, to jest w sumie bardzo ważne, bo też przekłada się nie tylko te projekty indywidualne i to, w jaki sposób żyje rodzina, ale też przekłada się na to, jak żyje większa społeczność. Pan Jan wspominał o tym, że pomiędzy tymi trzema obiektami właściwie nie było żadnego ogrodzenia i to sprawia, że to też jest dosyć ciekawe. Dzisiaj się już tak nie żyje, natomiast wszystkie osoby, które zainwestowały wówczas w te obiekty i współpracowały z panem Janem, no to było dobre grono też znajomych, dlatego taka sytuacja była możliwa, co sprawia, że to mieszanie się właśnie tej sfery prywatnej, świata zewnętrznego, lasu, właśnie z tymi kontaktami jeszcze ze znajomymi, tak naprawdę zyskuje kolejny wymiar według mnie.
I teraz ten dom, przy którym się znajdujemy, ten dom letniskowy, tak jak poprzedni był zbudowany, właściwie definiowały go kostki przede wszystkim. Drugi definiują te ściany w parterze, które otaczają pokój dzienny i kostki, które są drewniane, tym razem kostki, które stoją u góry. Tak ten trzeci dom jest zdefiniowany, można powiedzieć, przez płaszczyzny. Płaszczyzny, które leżą w terenie, to znaczy można by tak opowiedzieć o tym domu, że najpierw widzimy leżące w ogrodzie, wśród lasu betonowe płyty, które później się zagęszczają, tworząc taras tuż przed domem, a następnie stoją pionowo, definiując przestrzeń mieszkalną, ale też rodzaj takiego, można by powiedzieć, pokoju zewnętrznego, który nie ma dachu. Więc można by powiedzieć, że ten dom budowany jest stopniowo z poziomych i pionowych powierzchni paneli.
Zachęcamy do tego, żeby jeśli będzie możliwość wybrać się na wystawę i zobaczyć właśnie zdjęcia tego domu, którymi też sam był zachwycony nasz fotograf Kuba Certowicz i właśnie wybieraliśmy...
On był sam zachwycony swoimi zdjęciami?
Znaczy, no nie swoimi zdjęciami, ale projektem, jak bardzo dyskretnie jakby ten dom jest wpisany w otoczenie. To widać po tych wszystkich latach, kiedy cała ta działka właściwie zarosła taką bujną przestrzenią. Widać
zielenią,
przepraszam. Widać, że ta roślinność stała się taka coraz bardziej zdecydowana w tym projekcie i rzeczywiście no to zdjęcie według mnie oddaje też esencję tego domu, że to jest bardzo dyskretne, natomiast widać gdzieś, że ta architektura, ten beton w ogóle z zielenią zaczyna gdzieś tam się pojawiać i tworzyć jakby coraz bardziej zagęszczoną strukturę.
Tak, ja może dodam, że się zatrzymaliśmy, ponieważ ja sobie usiadłem na jednym z meandrów, bo są też tutaj przygotowane miejsca do siedzenia, tak, żebyście Państwo mogli sobie na przykład poobserwować makiety z innej perspektywy. I tu Ola wspomniałaś o betonie. Myślę, że to jest tutaj ważne, bo ostatnio bardzo takim popularnym terminem wśród osób, architektów i osób interesujących się architekturą jest brutalizm. I te projekty Jana Szpakowicza mogą sprawiać takie wrażenie, że należą do tej grupy projektów brutalistycznych, ponieważ widzimy ten beton, tak, ten szalunek, czyli odciśnięte deski na betonie. Niemniej jednak, kiedy zapytaliśmy pana Jana, czy czuje się brutalistą, on powiedział, że absolutnie, że przecież ta faktura betonu to jest dekoracja, to jest taka firanka. I rzeczywiście, kiedy zwiedzając te domy, kiedy zbliżamy się do nich, kiedy widzimy tę ich surowość, to one, ta surowość nie jest odrażająca, raczej ten beton jest taki ciepły, miły w dotyku, a jednocześnie przez te wszystkie lata, o których Ola wspomniałaś, on stał się jeszcze bardziej taką jakby naturalną częścią tego lasu. Tak jakby przez tę zieleń bujną, o której mówiłaś, ta architektura spoiła się z krajobrazem. I myślę, że to też jest unikalne no, w tych i wielu podobnie zrealizowanych budynkach, że ten beton, te naturalne materiały w taki piękny sposób spajają się, zmieniają się w czasie.
Słuchacie podcastu Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Przechodzimy na drugą stronę konstrukcji wielo, czyli trzypoziomowej, i teraz stoimy w pasie urbanistycznym. Czyli będziemy, może już trochę krócej mówić, ale właśnie będziemy opowiadać o projektach dużo większych, które pan Jan zrealizował i nie, ale wszystkie mają bardzo dużą wartość dydaktyczną, a także moim zdaniem pokazują, jak pan Jan rozwijał swoją zabawę klockami, to swoje zdanie z dżumy, jak rozwijał także w dużo większych wymiarach, rozwiązując dużo większe problemy.
Bo zmiana tematu tak naprawdę nie spowodowała zmiany podejścia pana Jana Szpakowicza do tego, w jaki sposób on konstruuje tą architekturę, i nadal bardzo silne są te rozwiązania modularne, ale wydaje mi się, że dobrze też będzie spojrzeć na to od tej strony, co często pojawia się w naszych rozmowach właśnie z panem Janem, czyli rzymskie miasto, to w jaki sposób ludzie konstruowali swoje domy w średniowieczu, nie tylko w Europie, ale również poza Europą. I rzeczywiście takim szczególnym momentem w karierze pana Jana, i też, który on sam honoruje w ten sposób, że wiele innych rzeczy podczas tej pracy się nauczył, to był wyjazd do Algieru i tam miał okazję właśnie spotkać się z taką większą skalą, próbą właściwie zaprojektowania miasta od nowa. To jest niezwykle, wydaje mi się, że trudne dla architektów zadanie. Teraz właściwie rzadko chyba mamy styczność z takimi tematami. Już wyzwanie dla nas stanowi większa działka, nie mówiąc już o tym, jak właśnie trudno jest się znaleźć też w takiej geograficzno-społecznej przestrzeni i ze sobą powiązać te wszystkie czynniki. Natomiast tu rzeczywiście też ten moduł się wybija. Mamy projekt miasta w Bogzulu, który właśnie pan Jan miał okazję ze swoim zespołem, z którym pojechał właśnie z Warszawy współpracować w Algierze, miał szansę przygotować. Nawet zachęcam, żeby państwo sobie pospacerowali po Google Mapsie, bo też dostaliśmy od pana Jana fragmenty właśnie wybudowanego miasta, które widać gdzieś tam z dużej odległości. I nawet tam mniejsze jednostki, z których pan Jan buduje znowuż bloki, czyli powiedzmy cztery moduły składają się na punktowce, z tego budujemy dalszą strukturę, jest to bardzo wyczuwalne.
Tak, pan Jan już ze skalą urbanistyczną spotkał się oczywiście w Polsce wcześniej, projektując osiedla, ale co istotne, wydaje mi się, w tym projekcie, ale też kolejnym, do którego będziemy powoli przechodzić, jest hasło meander. Pan Jan, tutaj na początku Ola o tym wspomniała, że przestrzeń meandruje, i tutaj o tyle, o ile między tymi kostkami, o których mówiliśmy wcześniej, tymi architektonicznymi, ta przestrzeń meandruje między nimi, tak tutaj w zespołach urbanistycznych pan Jan tworzy meandry, które definiują tak jakby mniejsze sąsiedzkie przestrzenie. Tutaj jeszcze może dodam, że przed chwilą musiałem poprawić klocki na makiecie osiedla z tego powodu, że widzowie niektórzy nie odróżniają klocków do zabawy, a makiet.
Może to właściwie jest sukces tej wystawy.
Tak, dokładnie, ja też tak uważam. To znaczy te makiety oczywiście można dotykać, co może tutaj jest dość istotne. Te makiety zdecydowaliśmy się przygotować bardzo prosto. Połowę z tych makiet przygotował nam stolarz, który normalnie nie zajmuje się makietami według wytycznych, ale właśnie zdecydowaliśmy się na to i dziękujemy panu stolarzowi, zresztą z Warszawy, też z Zalesia Dolnego, i ten prosty układ, te proste bryły można było wykonać w taki sposób. Jest niewielu architektów, których idee, projekty można by w taki sposób przekazać, dlatego się na to zdecydowaliśmy. Jesteśmy w Warszawie, w osiedlu Natolin, które właśnie jest zbudowane, trochę można by powiedzieć, Ola tutaj wspomniała o inspiracjach pana Jana z całego świata, z różnych lat, wieków, można by powiedzieć, że jest zbudowane trochę jak miasto średniowieczne, to znaczy mamy granicę dookoła z basztami na narożnikach, to tak, są wieżowce, i taką jakby granicą zewnętrzną, osłaniającą wnętrze od ruchliwych ulic, a wiemy, jakie ruchliwe ulice wielopasmowe są w tej części Warszawy, i w środku meandry zawijają do środka, trochę tak jak wąż Noki, i tworzą mniejsze dziedzińce, mniejsze strefy, właśnie te takie strefy sąsiedzkie. I znowu mamy do czynienia z bardzo prostym rozwiązaniem, ale bardzo, można by powiedzieć, prospołecznym.
I znów też ważnym czynnikiem tego projektu i też kolejnego, o którym będziemy za chwilę mówić, jest zieleń, bo w grupie projektowej pana Jana zawsze znajdowała się osoba, która właśnie była przyporządkowana do projektowania zieleni i chcielibyśmy chyba, żeby takie kompleksowe podejście i traktowanie tej zieleni właściwie na równi z architekturą zostało w zasadzie przywrócone, bo teraz po latach rzeczywiście widać, jak starzeją się budynki. To raz, ale zieleń starzeje się o wiele lepiej i dodaje tylko tak naprawdę...
Bo się odradza.
Tak, bo się odradza i dodaje tak naprawdę kolejnej warstwy, jest to kolejna warstwa dla architektury.
Dźwiękowe oprowadzanie po wystawie w Muzeum Architektury we Wrocławiu.
Wchodzimy w zaułek naszej wystawy, w taki kolejny meander i widzimy zdjęcia z budowy, kiedy właściwie te budynki nie są niczym specjalnym, powiedzmy sobie szczerze, jest to W70, system W70, który znamy z całej Polski, cała Polska została tym zabudowana.
I z seriali, tak?
No też, oczywiście, na przykład z...
Alternatyw 4 albo 40-latka.
Albo z Dekalogu. Kieślowskiego. W każdym razie ten układ pana Jana, układ powstały ze zwykłych bloków, tylko sprytnie zaprojektowanych, pozwolił na to, że na zdjęciach obok właściwie ta architektura, tak jak powiedziałaś, tonie w zieleni. Mi się wydaje, że to jest tutaj kluczowe, że te budynki same w sobie, oczywiście one też są tutaj dobrej jakości w porównaniu do wielu współczesnych realizacji deweloperskich.
Ale pewnie ważniejsza jest ta relacja między
tak
nimi
jest.
I to, co tak naprawdę często pan Jan też wspomina, że te osiedla można projektować nie tylko projektując budynki, ale projektując przestrzenie pomiędzy nimi, że tak jakby odwrócić tą sytuację i wydaje mi się, że rzeczywiście Natolin i Stegny, o których też będziemy opowiadać, są tego przykładem.
No będziemy już bardzo krótko opowiadać, ale tutaj stoimy przed projektem bardzo interesującym, który wygląda trochę jakby dzieci poskładały wieże z klocków i to jest projekt niezrealizowany pana Jana, osiedla, które zostało zaprojektowane w sposób, uwaga, parametryczny. W latach 60. To znaczy pan Jan przyjął tutaj parametr taki, że każde mieszkanie musi być jak najlepiej doświetlone. I teraz wysokości, relacje między sobą prostopadłościennych wież, które tworzą całe to osiedle, są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej doświetlić każde mieszkanie. I przechodząc dalej, mamy osiedle Stegny, w którym też zostały zastosowane prefabrykowane bloki, ale tutaj właśnie poza układami urbanistycznymi pan Jan przeszedł do detalu, co też jest tutaj bardzo ciekawe, że do tych prefabrykowanych, można by powiedzieć typowych bloków, zostały dostawione, zaprojektowane przez pana Jana daszki, ławki, odpowiednie miejsca na osłony śmietnikowe. Tak jakby pan Jan znowu próbował mocno wpłynąć na krajobraz między budynkami, ale też co bardzo ważne, kiedy popatrzymy na wszystkie, bo już tak będziemy zbliżać się ku podsumowaniu, jak popatrzymy na wszystkie budynki pana Jana, to nigdzie nie mamy płaskich ścian. To jest, myślę, kluczowe. Nie mamy budy, która jest prostopadłościanem. To znaczy są to budynki, które składają się z wielu prostopadłościanów, ale budynki, które tworzą otwarte układy, otwarte systemy czy osiedla, które nie są, można by powiedzieć, brutalnie tępe, są głębokie. Ta przestrzeń płynie, i wracam do tego słowa, meandruje zarówno między kostkami domu, w którym mieszczą się malutkie pokoiki i meandruje też między dużymi, wysokimi blokami osiedli mieszkaniowych. I może na koniec jeszcze opowiemy dosłownie chwileczkę o dydaktyce.
pan Jan pracował i miał okazję właśnie edukować młodsze pokolenie architektów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I właściwie ta jego praca jest przełożeniem pracy projektowej na zajęcia ze studentami, czyli projektowanie ciągle tego samego zdania i ulepszanie je. I nie tylko właśnie kostki sześcianowej, która to była dla zadaniem studentów, żeby w oparciu o taki właśnie prosty moduł sześcianu zbudować przestrzeń do mieszkania i naprawdę rozwiązania są bardzo kreatywne, począwszy od właśnie budowania relacji pomiędzy tymi kostkami, a także na próbie rozwinięcia tej kostki w coś więcej, czyli dodawania pewnych struktur obok. Natomiast wydaje mi się, że w tamtym okresie jeszcze bardziej takim na czasie zadaniem było projektowanie meblościanki. Ona chyba się źle kojarzy, prawda?
No tak, ale tutaj może to nie wynika z samej chęci zaprojektowania meblościanki, tylko reinterpretacji ściany jako elementu architektonicznego. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, że budynki pana Jana, projekty nie są płaskie, tak samo projekty studentów to jest gra pomiędzy pustką a bryłą. Raczej widzimy, że jest próba tutaj uniknięcia postawienia ściany z oknami. Tak? Puste jest przeszklone, pełne jest zabudowane.
Czyli, że każda ściana musi coś oznaczać.
Tak, każda ściana jest częścią czegoś i staje się, rozwinięta jest w meblościankę, bo meblościanka, czy można by powiedzieć ściana trójwymiarowa, ma swoją funkcję, nie jest płaskim elementem. I myślę, że to też, co ważne tutaj w działaniu dydaktycznym pana Jana, jest wyzbywanie się wszelkich takich dyskusji o estetyce, że raczej mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z aspektami użytkowymi architektury.
Chociaż też w naszej rozmowie pojawiło się takie zdanie, że to nic złego zrobić formę.
Oczywiście, nie, to ja tego w ogóle nie
jakby
dyskredytuję.
Z naszych rozmów właśnie z panem Janem to też sobie wyciągnęłam, bo pomimo jako taką trochę też esencję i że w sumie to nic złego, ustawiamy te klocki, one też na koniec czymś będą i będą miały jakieś swoje opakowanie, natomiast tak naprawdę kluczowa jest ta relacja przestrzeni pomiędzy i właśnie relacja ludzi, która się tworzy przez tą architekturę.
Tak, oczywiście ta przestrzeń ma swoją formę, ja temu nie zaprzeczam, tylko mówię, że nie ma tutaj czegoś takiego jak płaska dekoracja. I może zupełnie na koniec, dlaczego w ogóle warto jest przyjść na tą wystawę przedstawiającą pracę architekta, który dotąd był zapomniany w dużej mierze? Wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią na to jest taka anegdota, ale to jest prawdziwa historia. Pan Jan kilka lat temu był we Wrocławiu. Ja go zaprowadziłem na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i pokazałem mu projekty studentów pierwszego roku. I pan Jan tak kiwał głową, oglądając te projekty. Ja się w pewnym momencie zorientowałem, że te projekty, które studenci nasi robią w 2019 roku, bo wtedy pan Jan był, są bardzo podobne do projektów studenckich prowadzonych przez pana Jana. Ja spytałem, czy pana to nie dziwi, że projekt z lat 60., wtedy kiedy pan pracował w pracowni Zbigniewa Ichnatowicza, zresztą bardzo znanego architekta, autora domu towarowego Smyk w Warszawie, czy to pana nie drażni, że nasze współczesne projekty są prawie takie same? I pan Jan odpowiedział, że nie, że to musi być takie same, bo to jest architektura. Więc zapraszamy Państwa na stricte architektoniczną wystawę Przestrzeń Elementarna.
To był podcast Muzeum Architektury we Wrocławiu. Dziękujemy, że byliście z nami. Więcej podcastów znajdziecie na stronie Muzeum Architektury we Wrocławiu ma.wroc.pl i na naszych profilach na Facebooku oraz Spotify. Do usłyszenia.